Do tej pory mieszkańcy tego prowincjonalnego miasteczka na Kielecczyźnie mogli oglądać podobne historie wyłącznie na ekranie kina Sphinx, płacąc za bilet na seans 10 groszy polskich. Wśród kobiet obrazy z cyklu On ją kocha i umiera dla niej cieszyły się największą popularnością. Na widowni łzy kapały paniom jak woda z nieszczelnego kranu. Pewnego razu jednak tragedia miłosna spłynęła z ekranu kinowego na ulicę miasteczka. W upalną letnią noc z 13 na 14 lipca 1932 roku nieliczni przechodnie, mijając dawne składy monopolowe, usłyszeli rozpaczliwe wołanie o pomoc. Pobiegli czym prędzej i zobaczyli leżącego na chodniku młodego mężczyznę, który wił się jak w ataku epilepsji i przeraźliwie jęczał z bólu. Kilka osób znało tego człowieka. Był to Józef Snopkiewicz, pracujący w miejscowej komendzie policji państwowej na stanowisku sekretarza. Ktoś zaoferował się przetransportować go autem do pobliskiego szpitala Świętego Leona. Niestety Snopkiewicz u bram szpitalnych wyzionął ducha. Na zegarze w rynku właśnie wybiła północ. Sekretarz policji zmarł w wyniku otrucia. Badanie pośmiertne stwierdziło w treści żołądka obecność strychniny. Ilość trucizny była dwukrotnie większa od dawki potrzebnej do odebrania życia u dorosłego człowieka. W odróżnieniu na przykład do kwasu pruskiego, zawierającego cyjanowodór, strychnina nie powoduje zgonu bezpośrednio po zażyciu. Może on nastąpić nawet po 2 godzinach. Zatrucie strychniną skutkuje paraliżem mięśni, a zgon następuje wskutek uduszenia. Osoba, która zażyła śmiertelną dawkę tej trucizny, umiera w straszliwych męczarniach. Wyjaśnieniem nagłego i tajemniczego zgonu Józefa Snopkiewicza zajęła się policja. Z powodu dużej ilości strychniny znalezionej w organizmie zmarłego sekretarza wykluczono nieszczęśliwy wypadek będący następstwem przypadkowego lub omyłkowego zażycia trucizny. Podejrzewano zabójstwo bądź samobójstwo. Zapowiadało się długie i wielokierunkowe śledztwo. Tymczasem już pierwsze przesłuchanie świadków, którzy znaleźli Snopkiewicza na ulicy, przyniosło zaskakujące rezultaty. Pierwszy do leżącego na chodniku mężczyzny pośpieszył z pomocą mieszkający w pobliskim domu ławnik magistratu, Woźnicki, którego zaniepokoiły głośne krzyki dobiegające zza okna. Snopkiewicz był jeszcze przytomny. Wyszeptał dziwne słowa. Gdy pochyliłem się nad nim i spytałem, co się stało, odpowiedział: pomocy, zostałem otruty, plebańczyk. I zaraz potem zemdlał, zeznał Woźnicki. Plebańczyk, powtórzył w zamyśleniu policjant. Czy sądzi pan, że świętej pamięci Snopkiewicz mógł mieć na myśli zastępcę inspektora szkolnego? I owszem, onegdaj rozmawiałem z plebańczykiem, miły człowiek, odparł ławnik magistratu. Biura inspektoratu szkolnego w Opatowie, mieszczące się w budynkach dawnych składów monopolowych, znajdowały się w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od miejsca, gdzie upadł otruty Snopkiewicz. Oprócz urzędu w gmachu były również mieszkania prywatne pracowników. Jedno z nich zajmował wraz z żoną i dwójką małych dzieci Zygmunt Plebańczyk, zastępca inspektora szkolnego. Słowa, które padły z ust umierającego Snopkiewicza, zdawały się sugerować, że otruł go plebańczyk, ale policja nie dawała temu wiary. Nie wiadomo, czy Woźnicki dobrze usłyszał, jako że znajdujący się w agonii Snopkiewicz zapewne mówił niewyraźnie. Jego wyznanie mogło być przedśmiertnym bredzeniem, nie mającym nic wspólnego z rzeczywistym przebiegiem dramatu. Nie znano racjonalnego powodu, dla którego szanowany w mieście urzędnik, człowiek z wyższym wykształceniem, miałby zamordować sekretarza policji. Mimo tych wątpliwości śledczy udali się do plebańczyka, by zapytać, co ma w tej sprawie do powiedzenia. O godzinie 4 rano karetka policyjna przemknęła przez pokryty kocimi łbami rynek opatowski, po czym minąwszy bramę warszawską dotarła do wzgórza, gdzie stały budynki pomonopolowe. Biura inspektoratu szkolnego znajdowały się na parterze gmachu zbudowanego z czerwonej cegły i przyozdobionego wieżami. Była to pozostałość z czasów zaboru rosyjskiego, kiedy mieściły się tu koszary wojskowe. Plebańczyk miał mieszkanie obok gabinetów. Przybyli policjanci zobaczyli, że w domu pali się światło, co fakt o tak wczesnej godzinie było dość dziwne. Nikt z domowników nie zareagował na pukanie. Po naciśnięciu klamki okazało się, że drzwi nie były zamknięte na klucz ani na zamek. Policja zastała w salonie makabryczny widok. Zygmunt Plebańczyk leżał bez czucia na kanapie wśród obfitych wymiocin. Jego twarz była trupio blada. Policjanci, którzy rzucili mu się na ratunek, wyczuli na szyi słaby puls. Plebańczyka niezwłocznie odstawiono do szpitala Świętego Leona, gdzie lekarze stwierdzili u niego objawy silnego zatrucia. Nie wiadomo było, czy przeżyje. Miał jednak zdecydowanie więcej szczęścia niż Snopkiewicz. Poddany intensywnemu płukaniu żołądka, po kilku godzinach odzyskał przytomność i pełnię sił. Wobec nieoczekiwanego splotu wypadków policja musiała się dowiedzieć o losach jego żony i dzieci, gdyż obawiano się, że inspektora otruto, żeby uprowadzić jego rodzinę. Dopiero po uzyskaniu zapewnienia, że najbliżsi bezpiecznie przebywają od kilku dni na letnisku poza Opatowem, przesłuchano go na okoliczności śmierci Snopkiewicza. Plebańczyk z bólem i oburzeniem przyjął wiadomość o jego strasznej śmierci. Przyznał, że tragicznej nocy gościł u siebie Snopkiewicza. Nie byli przyjaciółmi, ale dość dobrymi znajomymi. Żona sekretarza policji, Lucyna, pracowała w biurze inspektoratu szkolnego. W ostatnich dniach obie małżonki wraz z dziećmi udały się razem do kurortu w Krynicy. Samotne lato w mieście bardzo zbliżyło słomianych wdowców. Spędzali czas na wspólnych libacjach alkoholowych. Obaj byli urzędnikami państwowymi, więc nie chcieli, żeby ludzie widzieli, jak piją. Nie chodzili do restauracji, lecz spotykali się u plebańczyka i taki był cel ich ostatniego spotkania. Pan Józef źle się czuł tego dnia. Narzekał na ból głowy, pewnie na skutek upału. Namówiłem go na koniak, mając nadzieję, że kilka kieliszków poprawi mu samopoczucie, zeznawał plebańczyk. Przed północą Snopkiewicz chciał iść do domu. Gospodarz wyszedł z nim i odprowadził go kawałek. Plebańczyk stwierdził, że w chwili, gdy żegnali się, nie zauważył u Snopkiewicza żadnych oznak zatrucia. Następnie wrócił do mieszkania i położył się. Byłem dziwnie słaby. Kręciło mi się w głowie. Naraz poczułem mdłości. Nie wiem, co się potem działo. Ocknąłem się w szpitalu, kontynuował zeznania. Niewątpliwie prawdą było, że tego dnia biesiadowali przy koniaku. Parę osób z sąsiedztwa plebańczyka widziało ich wieczorem przy budynku inspektoratu. W organizmach inspektora i sekretarza, oprócz trucizny, stwierdzono zawartość alkoholu. Sprawa przedstawiała się bardzo zagadkowo. Dwa przypadki otrucia w ciągu jednej nocy z pewnością nie były zbiegiem okoliczności. Tym bardziej, że zamordowany i niedoszła ofiara znali się, wspólnie spędzali wieczór. Przyjęto, że sprawcą jest trzecia osoba, która z niewiadomych powodów zdecydowała się pozbawić życia obu mężczyzn. Uznano też, że przedśmiertne słowa Snopkiewicza nie były oskarżeniem plebańczyka, lecz wskazywały na to, że zastępca inspektora może być drugą ofiarą truciciela. Policja postanowiła szukać mordercy w kręgu osób, które mogły mieć jakiś uraz zarówno do Snopkiewicza, jak i do plebańczyka. Nie wykluczano, że była to robota jakiegoś szaleńca, może nawet zamach polityczny, jak również ewentualności, i sprawca chciał zlikwidować sekretarza policji, a zastępcę inspektora szkolnego otruł po to, żeby pozbyć się świadka zbrodni. Hipotezy były mocno naciągane. Nie znajdowano bowiem odpowiedzi na pytanie natury zasadniczej, w jaki sposób ów tajemniczy oprawca, którego żaden ze świadków nie widział krytycznej nocy, dostał się do mieszkania plebańczyka i podał obu mężczyznom truciznę. Nawet zakładając teoretycznie, że wszedł tam niepostrzeżenie i pod groźbą broni zmusił ofiary do zażycia trucizny, to pojawiała się kolejna zagadka. Dlaczego plebańczyk milczy na ten temat? Zastępca inspektora, chwilowo uważany za niewinnego, ponownie znalazł się w kręgu podejrzeń. Lekarze biegli przeprowadzili szczegółową analizę substancji, do której obecność stwierdzono w organizmie mężczyzny. Nie była to strychnina, ale Veronal, czyli popularny środek przeciwbólowy. Za dziwne uznano, że napastnik posłużył się dwiema różnymi truciznami, z których jedna powoduje pewną śmierć, natomiast druga, zażyta w ilości stwierdzonej u plebańczyka, skutkuje krótkotrwałą zapaścią i rozstrojeniem żołądka. Inspektor zachowywał się arogancko w czasie kolejnego przesłuchania. Twierdził, że sugestia, jakoby to on otruł Snopkiewicza, jest podłą insynuacją policji. Nie macie dowodów, krzyczał. Pogrążały go jednak zeznania świadków, między innymi podległych mu pracowników. Stwierdzili oni, iż plebańczyk czuł namiętność do Lucyny Snopkiewiczowej, która miała tu posadę kancelistki. Żona sekretarza policji była piękną młodą kobietą. Bujne ciemne włosy i czarne jak węgiel oczy mogły wskazywać na południowe pochodzenie. Podobała się wielu mężczyznom, jednak zachowanie plebańczyka wobec niej ograniczało się do podziwiania jej urody. Odebrano to jednak jako podłe, niegodne dżentelmena zachowanie. Jako kancelistka miała moc pracy z porządkowaniem dokumentów i przepisywaniem tekstów na maszynie. Musiała zostawać po godzinach. Zastępca inspektora wykorzystywał to, żeby mieć pretekst bycia z nią sam na sam. Wcale nie krył się z tym, co do niej czuje. Wręcz chwalił się, jaką ma piękną i powabną podwładną. A ona cierpiała, bo miała kochającego męża. Bała się jednak sprzeciwić plebańczykowi, bo on jako bezpośredni zwierzchnik mógłby ją zwolnić z posady, zeznali świadkowie. Czy uczucie do kobiety, która nie chciała zdradzić męża, mogło pchnąć plebańczyka do zamordowania rywala? Motyw wydawał się prawdopodobny, lecz ogólnikowe zeznania świadków nie wystarczały na postawienie inspektora w stan oskarżenia. Usmysłowił to policji sam plebańczyk. Pytany, czy odczuwał do Snopkiewiczowej coś więcej ponad zwykłą sympatię, odparł twierdząco. Tak, kochałem się w niej, ale przecież miłość to nie zbrodnia, powiedział z bezczelnym uśmiechem. Więcej na ten temat spodziewano się uzyskać po przesłuchaniu wdowy po Snopkiewiczu i żony zastępcy inspektora. Obie jednak nie chciały zeznawać. Wdowa tłumaczyła odmowę złym samopoczuciem. Prosiła, by dać jej czas na otrząśnięcie się z tragedii. Nie wykluczała, że być może kiedyś przemówi. Śledczy mieli jednak coraz mniej czasu. Zdawali sobie sprawę, że jeżeli w ciągu kilku dni nie znajdą dowodów, to plebańczyk umknie sprawiedliwości. I to w dosłownym sensie. Któż bowiem niewinnemu człowiekowi zabroni wyjechać za granicę? Najwyraźniej jednak kredyt szczęścia zastępcy inspektora szkolnego już się wyczerpał. Na komisariat policji zgłosił się człowiek, którego bez cienia przesady można nazwać idealnym świadkiem oskarżenia. Niejaki Waniel z zawodu elektromonter miał w dniu 13 lipca 1932 roku randkę ze służącą, zatrudnioną u rodziny zamieszkałej w jednym z budynków pomonopolowych. Para umówiła się na podwórku, skąd widać było wejście do gmachu inspektoratu szkolnego i sąsiadujących z biurami mieszkań. Praca dziewczyny przedłużała się, ale Waniel cierpliwie czekał na swoją wybrankę. Z braku innych zajęć obserwował przechodniów. Około godziny 10 wieczorem zobaczył wchodzących do budynku inspektoratu dwóch eleganckich mężczyzn w kapeluszach. Byli to plebańczyk i Snopkiewicz. Po upływie kilkudziesięciu minut ci sami dwaj panowie wyszli na ulicę. Rozstali się po kilkudziesięciu krokach. Starszy i wyższy z mężczyzn, plebańczyk, wrócił do mieszkania, natomiast jego towarzysz po chwili upadł na chodnik i zaczął wić się z bólu. Zrobiło się zbiegowisko. Przechodnie próbowali ratować Snopkiewicza. Waniel, by nie zostać o nic posądzony, cofnął się w głąb bramy. Po minucie lub dwóch zobaczył plebańczyka przemykającego chyłkiem przez podwórze. Zastępca inspektora doszedł do zarośli, gdzie wylewał jakieś płyny i wyrzucał szkło. Natychmiast po podpisaniu zeznania elektromonter udał się z policją w to miejsce. Po płynach nie było już śladu, ale kieliszki pozostały. Na dnie i ściankach znajdowały się resztki białego proszku. Ekspertyza ponad wszelką wątpliwość ustaliła, że jest to strychnina. Skorzystano też ze stosunkowo jeszcze nowej metody identyfikacji śladów, zdejmując pozostawione na szkle odciski palców. Zatrzymano plebańczyka. Mimo iż szedł pod konwojem umundurowanego policjanta i był zakuty w kajdanki, butna mina i ironiczny uśmiech świadczyły o jego wielkiej pewności siebie. Fason próbował trzymać również w trakcie procesu. W listopadzie 1932 roku Zygmunt Plebańczyk stanął przed sądem okręgowym w Radomiu, oskarżony o zamordowanie Józefa Snopkiewicza. Ubrany z wyszukaną elegancją, z modnie przystrzyżonym wąsem, po wprowadzeniu na salę rozpraw wypatrywał znajomych, rozdzielał ukłony i uśmiechy. Reakcją publiczności była wzgardliwa cisza. Proces budził ogromne zainteresowanie. Wejściówki do sądu, wszystkie miejsca dla prasy zajęte, eksplodujące flesze fotoreporterów. Plebańczyka bronili znani warszawscy adwokaci Zdzitkowiecki i Ettinger. Kilka miesięcy wcześniej Mieczysław Ettinger zdobył sławę jako jeden z obrońców Rity Gorgonowej w najgłośniejszym procesie II RP. Całe to zamieszanie najwyraźniej bawiło oskarżonego. Na pytanie sądu, czy przyznaje się do winy, ze swadą zaprzeczył. Składając wykrętne wyjaśnienia odnośnie nocy z 13 na 14 lipca, mierzył wyzywającym wzrokiem odzianą w czerń Lucynę Snopkiewiczową, która siedziała w pierwszym rzędzie. Wdowa złożyła przed sądem zeznanie. Przesłuchanie świadka odbywało się częściowo przy drzwiach zamkniętych dla publiczności i dziennikarzy. Z tego powodu, jak również za sprawą międzywojennej cenzury obyczajowej, prasa nie mogła ujawnić szczegółów relacji łączących Snopkiewiczową z jej szefem. Niemniej z materiałów jawnych wynika, że plebańczyk zmuszał ją do uległości natury seksualnej. Gdy próbowała się opierać, szantażował ją groźbą pozbawienia pracy, na której Lucy nie bardzo zależało. Policyjna pensja jej męża była licha, a potrzeby finansowe rosły. Mieli małego synka, ponadto utrzymywali liczną dalszą rodzinę. Z tego powodu, mimo iż czuła do prześladowcy wstręt, godziła się na jego wyuzdane praktyki. Nie chciała martwić męża i nic mu nie mówiła. Oboje bardzo się kochali i nie wyobrażali sobie, że której z nich mogłoby dopuścić się zdrady. Plebańczyk był tak zdemoralizowany i zepsuty, że o stosunkach łączących go ze Snopkiewiczową niemal wprost mówił mężowi kobiety. Często w jego obecności komplementował wyszukanie Lucynę. Zdaniem wdowy słowa plebańczyka nie były miłe, lecz obraźliwe dla niej i dla Józefa. Być może mąż domyślał się jej koszmaru, ale nie czynił nic, by dać zdecydowaną odprawę bezczelnemu erotomanowi. Milczał z tego samego powodu co żona, obawiając się wyciągnięcia przez plebańczyka konsekwencji służbowych wobec Lucyny. Plebańczyk nie przyznał się do zamordowania Snopkiewicza. Oskarżenie otworzyło przebieg zbrodni na podstawie ustaleń policyjnych i zeznań świadków. W czerwcu, wkrótce po zakończeniu roku szkolnego, plebańczyk otrzymał pismo z kuratorium oświaty. Był to dekret, na mocy którego zastępca inspektora miał być przeniesiony do Konina. Chciał, żeby Snopkiewiczowa zostawiła męża i synka i wyjechała razem z nim. Lucyna stanowczo oświadczyła, że tego nie zrobi. Jak w ogóle może pan żądać ode mnie czegoś tak podłego? Powiedziała z oburzeniem. I już po chwili żałowała rzuconych w gniewie słów. Z lękiem czekała na reakcję przełożonego. Ten jednak zachował spokój. Wydawał się pogodzony z jej odmową. Potem poinformował Lucynę, że na początku lipca wysyła żonę i dzieci na letnisko do Krynicy i że udało mu się załatwić jej pobyt w kurorcie i dla jej synka. Nie śmiała odmówić, nie mając pojęcia, skąd u niego taka wielkoduszność. Plebańczyk najprawdopodobniej już zaplanował zgładzenie rywala i nie chciał, żeby mu ktokolwiek w tym przeszkodził. Z łatwością nawiązał bliższe stosunki ze Snopkiewiczem, który źle znosił rozłąkę z rodziną. Umiejętnie grał rolę starszego, bardziej doświadczonego kolegi i mentora. Rozmawiał z nim, pocieszał, zapraszał na wódkę do swojego mieszkania. Hojnie ugościł go w dniu 13 lipca, częstując różnymi gatunkami alkoholi. Zapewne chciał uśpić jego czujność. Musiał niepostrzeżenie rozpuścić strychninę w drinku Snopkiewicza i namówić go na toast do dna. Mógł też ją podać jako środek na ból głowy. Nie wiadomo, czy inscenizacja własnego otrucia była przez niego zaplanowana wcześniej, czy improwizował, ale raczej to drugie. Niewykluczone, że wyrzucając resztki strychniny zauważył zbiegowisko przy Snopkiewiczu. Mógł się liczyć z tym, że rywal zdąży przed śmiercią wyznać, kto mu podał truciznę i postanowił odwrócić od siebie podejrzenie. Jeśli i jego znajdą otrutego, nikt nawet nie pomyśli, że jest mordercą. Rzecz jasna, nie odważył się zażyć strychniny, lecz połknął kilkanaście proszków weronalu, co okazało się najsłabszym punktem planu. Po trwającym 3 dni procesie sąd okręgowy w Radomiu uznał Zygmunta Plebańczyka winnym śmierci Józefa Snopkiewicza. 9 listopada 1932 roku został on skazany na karę 10 lat ciężkiego więzienia wraz z utratą praw. Stwierdzono, że powodem zbrodni była wielka namiętność sprawcy do żony sekretarza policji, której nie potrafił opanować. Plebańczyk ze spokojem wysłuchał wyroku. Wyraz ulgi malował się na obliczu Lucyny Snopkiewiczowej. Wprawdzie nic nie mogło wrócić życia jej ukochanego męża, ale wdowa miała świadomość, że człowiek, który jej życie zmienił w piekło, pozostanie długo za kratami. Plebańczyk odwołał się od wyroku, jednak nawet słynny mecenas Ettinger nie był w stanie uzyskać dla swojego klienta złagodzenia kary. Na początku 1934 roku sąd apelacyjny w Lublinie zatwierdził w całej rozciągłości wyrok sądu niższej instancji. Proces nie odbył się bez zakłóceń. Gazety podały, że w czasie ogłaszania wyroku rozległy się spazmatyczne płacze członków rodziny skazanego. Mariusz Gadomski opracował tekst do dzisiejszego odcinka, a propos Mariusza, już niebawem, mam nadzieję, że w przyszłym odcinku będę miał dla Was naprawdę dobre informacje. Moi drodzy, wielkie podziękowania co jakiś czas. Dziękuję Wam za wsparcie, czy to na YouTube, czy to za kupowanie subskrypcji na Spotify. Ja sobie doskonale sprawę zdaję z tego, że osoby słuchające na Spotify nie kupują po to, żeby odblokować te podcasty, tylko po to, żeby było to formą wsparcia. Bardzo Wam dziękuję za to, a przyznam szczerze, że sprzyda się to wsparcie, ponieważ no niestety, tak jak wspomniałem, muszę radzić sobie z leczeniem mojego psiaka, a niestety firma ubezpieczeniowa tutaj w Wielkiej Brytanii stwierdziła, że nie wypłaci pieniędzy, które zresztą wpłacałem przez ostatnie 3 lata przynajmniej. Ale dajemy radę, niemniej jednak bardzo Wam dziękuję, bo jest to wsparcie i takie wynagrodzenie, podkreślenie tego czasu, który wkładam w podcast Strefa Mroku. Także dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Strefa Mroku.